Rozdział 23. Dobre wieści, złe wieści. Kiedy Sonea weszła do sali dla pacjentów, Dorian przyjrzał się jej uważnie i zmarszczył brwi. Jesteś blada, powiedział.
Nic mi nie jest, odparła siadając.
Kiedy ostatnio byłaś na słońcu?
Zastanawiała się chwilę. Już od kilku tygodni pracowała na nocną zmianę, biorąc wolne tylko na spotkania z Cherrym. Ostatni raz wychodziła w ciągu dnia rankiem po nieudanej próbie schwytania Skellina, ale na pewno...
Skoro musisz się zastanowić, to znaczy, że stanowczo zbyt dawno, twardo stwierdził Dorian.
Sonea wzruszyła ramionami.
Jest zima i dni są krótkie, więc kiedy wychodzę z gildii, jest już ciemno. Jeżeli chcesz czekać, aż dni się wydłużą, to nie zobaczysz słońca jeszcze przez kilka tygodni, skrzyżował ramiona.
Jesteś jak jakieś przerażające nocne stworzenie, a czarne szaty i czarna magia nie poprawiają wrażenia. Uśmiechnęła się.
Chyba się mnie nie boisz, co?
Zachichotał.
Ani trochę. Ale nad zaproszeniem cię na obiad musiałbym się zastanowić. Mogłabyś wystraszyć dziewczynki.
Teraz chyba moja kolej, żeby was zaprosić.
Nie musimy robić tego na zmianę, powiedział. Masz na głowie zbyt wiele innych zajęć.
Cherry się ostatnio odzywał?
Pokręciła głową.
Dostałam tylko kilka zaszyfrowanych wiadomości. Uważa, że Lorandra już dołączyła do Skellina.
A jak idą Kalenowi poszukiwania Lili i Naki?
Razem z asystentami zrobił ulotki z ich podobiznami i opisami i wynają ludzi, którzy rozdają je w mieście. Kilka osób mówiło, że widziało jedną z dziewczyn lub obie, ale w żadnym ze wskazanych miejsc ich nie znalazł.
Ludzie widzieli Naki?
Przynajmniej wiadomo, że żyje.
O ile ta, którą widzieli, to rzeczywiście Naki.
W każdym razie gwardziści nie odnaleźli ciał żadnych młodych kobiet, które byłyby do niej podobne.
Dorian zamyślił się.
Powinniśmy rozwiesić te ulotki w lecznicach.
Sonea kiwnęła głową.
Dobry pomysł. Przed wyjściem wyślę wiadomość do Kalena. Szkoda, że nie sporządziliśmy portretu Lorandry, zanim zdążyła uciec. Ona wygląda znacznie bardziej charakterystycznie niż dziewczęta, podobnie jak Skellin, a jednak nikt nie zgłosił, że widział tę dwójkę mimo naszych opisów.
Nie, podejrzewam... Przerwało im pukanie do drzwi.
Sonea odwróciła się w chwili, gdy się otworzyły. Uzdrowiciel Gejen uprzejmie skinął głową.
Czarny magu Soneo, powiedział
grzecznie, zanim zwrócił się do Doriena. Mistrzu Dorienie, twoja żona przyszła się z tobą zobaczyć.
Powiedz jej, że wyjdę, kiedy tylko przekażę Sonei instrukcję, odparł Dorien.
Kiedy drzwi się zamknęły, Dorien westchnął.
Zastanawiałam się, jak długo będzie zbierała się na odwagę, żeby mnie tu skontrolować.
Skontrolować?
Tak, żeby upewnić się, że nie robimy tu czegoś, czego by nie pochwalała.
Sonea pokręciła głową. Nie rozumiem. Co jej zdaniem tu robimy?
Boi się, że cię zdemoralizuje?
W pewnym sensie.
Myśli, że mogłabym cię nauczyć czarnej magii?
Sonea z poirytowaniem machnęła rękami.
Jak mam ją przekonać, żeby mi zaufała?
To nie kwestia braku zaufania. Czuję wobec ciebie respekt i strach. Poza tym jest zazdrosna.
Sonea spojrzała na Doriena. Widziała już kiedyś ten wyraz twarzy. Zanim zdołała go nazwać, odezwał się ponownie.
To do mnie nie ma zaufania.
Do ciebie dlaczego?
Bo... Zamilkł, po czym spojrzał na nią z wysiłkiem.
Bo wie, że gdyby była jakakolwiek szansa, żebym mógł być z tobą, to bym taką szansę wykorzystał.
Wpatrywała się w niego zaskoczona i zszokowana. Nagle zrozumiała, co takiego malowało się na jego twarzy. Poczucie winy i ostrożna tęsknota. Zaczęła odczuwać wyrzuty sumienia i musiała odwrócić wzrok.
Przez tyle lat cały czas mnie pragnie.
Myślałam, że to minęło, gdy poznał i poślubił Alinę.
Kamień spadł mi z serca, że nie muszę odwzajemniać jego uczuć.
Wtedy była pogrążona w żalu, wciąż kochając mężczyznę, którego straciła. Nie było w jej sercu miejsca dla nikogo innego.
A teraz?
Nie, pomyślała, ale narastające zdradzieckie uczucie chciało przeciwstawić się tej myśli. Odepchnęła od siebie napływającą falę paniki. Nie mogę pragnąć Doriena, wmawiała sobie. Jest żonaty, przyniosłabym wszystkim tylko ból i kłopoty. Musiała powiedzieć coś, co zniweczy tę możliwość, zanim ta myśl zakorzeni się w jej głowie. Coś taktownego, ale jasnego. Coś... nie potrafiła znaleźć odpowiednich słów. Dorian wstał. Stało się, wydusiłem to z siebie. Ja... Przerwał, gdy podniosła wzrok i spojrzała na niego, po czym uśmiechnął się krzywo. Do jutra! Skwitował. Podszedł do drzwi, otworzył je i wyszedł z pokoju. Nieważne, co powiem, uświadomiła sobie. Kłopoty i ból już się pojawiły, i to kilka miesięcy temu. Po prostu za późno zdałam sobie z tego sprawę. Dom Czerego był dziurą w ziemi. Była to jednak zaskakująco luksusowa dziura, z wszelkimi wygodami, jakie można znaleźć w rezydencji w wewnętrznej części miasta. Miejsce było tak zbytkowne, że Lilia bez trudu zapomniała, że znajduje się pod ziemią. Przypominały o tym jedynie jego małe rozmiary. Było tu tylko kilka pokoi i brak służby. Wynajęcie służących przeczyłoby idei kryjówki, ponieważ ludzie musieliby przychodzić do domu i wychodzić z niego. Ochroniarz Czerego, Gol, zapewnił ją, że na wypadek, gdyby okazało się, że wyjście z ukrycia wiąże się ze zbyt wielkim niebezpieczeństwem, mają zapasy jedzenia, takie jak suszona fasola i ziarna, solone mięso oraz owocowe i warzywne przetwory. Nigdy nie widziała, żeby ktoś gotował. Za to Gol co kilka dni przynosił do kryjówki świeże jedzenie. Teraz, gdy przebywały tu Lilia i Eni, musiał zjawiać się częściej i przynosić więcej żywności, co z pewnością utrudniało zachowanie kryjówki w tajemnicy lub po prostu zwiększało ryzyko, że ktoś go rozpozna i zacznie śledzić. Cherry jednak nalegał, by zostały. Eni spierała się z nim, ale przegrała. Lilia dziwiła się, że Eni nie była uległa wobec człowieka, dla którego pracowała, biorąc pod uwagę, że Cherry był złodziejem. Młoda kobieta była w stosunku do niego jednocześnie lojalna, opiekuńcza i buntownicza. On zaś znosił ten bunt z zaskakującą cierpliwością. Zamiast wymuszać na niej swoją wolę za pomocą poleceń i dyscypliny, zręcznie obchodził jej żądania czy obiekcje. Nie trudził się, by przekonać Eni do pozostania w ukryciu. Po prostu zwrócił się do Lili i zaproponował umowę. Pomoże jej odnaleźć Naki i ukryje ją zarówno przed Gildią, jak i Skellinem, w zamian za opiekę nad nim i Eni. Zgodziła się. Okazało się, że najlepszym sposobem, by chronić Eni, było zmuszenie jej do pozostania w kryjówce. A żeby w najprostszy sposób do tego doprowadzić, Lilia sama także w niej została. Nie było to jednak aż tak proste. Im bardziej Eni czuła się osaczona, tym więcej energii zużywała na kłótnie. Gdy Gol wrócił z wieczornym posiłkiem, zawzięcie wokół niego krążyła. Zauważyłeś coś, co wskazywałoby, że Lorandra, Jamie lub Rek szukają mnie albo Lili? Zapytała. Nie, odparł obchodząc ją i kładąc worek na niskim stole, pomiędzy krzesłami z pokoju gościnnego. Eni zwróciła się do Czerego. Widzisz? Gdyby się skontaktowali, to na pewno by nas szukali. Skellin nie jest głupi. Odpowiedział Cherry. Wie, że albo jesteś ze mną, albo sama w mieście. Jeżeli jesteś sama, istnieje większa szansa na to, że ktoś cię zobaczy i mu o tym powie. Jeżeli jesteś ze mną, cóż, i tak szuka mnie już masa osób. A co jeśli Rek nie powiedział Lorandrze, że kiedyś dla ciebie pracowałam? A co miałby powiedzieć jej i Jamiemu, żeby ich przekonać, że to nie on kazał ci zabrać z sobą Lidię? Mógł o tym powiedzieć tylko Jamiemu. Cherry wskazał na krzesło. Usiądź, Eni, nakazał. Posłuchała, lecz wciąż się w niego wpatrywała, podczas gdy Gol zaczął wyjmować z worka solidnie zapakowane paczuszki i rozwijać je. Dodatkowe opakowanie miało zapobiegać uwalnianiu się zapachu jedzenia, po którym można byłoby trafić tunelami do kryjówki. Pokój wypełnił się smakowitym aromatem. Jamie musiał powiedzieć Lorandrze, że najwidoczniej byłaś moim szpiegiem, bo chciał przekonać ją, że nie spiskował, kontynuował Cherry. Czy ci się to podoba, czy nie, wiedzą, że twoja zdrada była fikcyjna. Utknęłaś tu ze mną. Lilię ogarnęło współczucie, gdy ramiona Eni opadły. Nie po raz pierwszy zastanawiała się, czy Eni powiedziała Czeremu o swoim spotkaniu z Heilą. Nie słyszałem, żeby ktoś cię szukał, powiedział Gol. Ale słyszałem, sądząc po twoim opisie, że chyba szukają Naki. Wydaje mi się, że to nie ludzie od nas, ani z gildii. Raczej nie chciałaby, żeby ją znaleźli. Lilia wyprostowała się na swoim miejscu. Szuka jej ktoś inny? Gol przytaknął, po czym spojrzał na Czerego. Złodziej zmrużył oczy. W takim razie zaczynamy wyścig, powiedział. Kto jej szuka? Spytała Lilia. I dlaczego? Skellin, odparł Czery. Zaginięcie Naki i fakt, że razem z Lilią próbowały nauczyć się czarnej magii, nie są żadną tajemnicą. To, że Naki się nie udało, sprawia, że stanowi ona jedynie odrobinę mniej kuszący cel niż Lilia. Może przecież przekazać Skellinowi wszystko, co przeczytała i zrobiła. Skoro Lilii udało się tego nauczyć z tych samych instrukcji, jemu też może się udać. A jeśli tak się nie stanie, Czery spojrzał na Lilię i skrzywił się. To wie, że Lilii zależy na Naki. Będzie usiłował szantażem zmusić ją, by przekazała mu wiedzę w zamian za przyjaciółkę. Musimy najpierw znaleźć Naki, powiedziała Eni. Zgadza się. Czery lekko się uśmiechnął. Poszukiwania prowadzone przez Skellina mogą nam w tym pomóc. Moi ludzie obserwują jego ludzi. Jeśli dojdą do wniosku, że ci od niego znaleźli jakieś odpowiedzi, będą zadawać te same pytania. Jeżeli będą przygotowywać się do przeszukania jakiegoś miejsca, moi będą ich obserwować i będą gotowi, by pomóc Naki w ucieczce. Gdzieś za ścianą rozległ się dźwięk dzwonka. Czery spojrzał na Gola, który z żalem popatrzył na rozpakowane jedzenie. Zostawimy ci trochę, obiecał Czery. Wielkolud westchnął i pośpieszył w kierunku ukrytych drzwi, wbudowanych w boazerię w pokoju. Eni wstała i przyniosła kilka talerzy i sztućce z szafki. Rozłożyła je i dołączyła do Czerego i Lili, którzy zaczęli sobie nakładać i jeść. Gol przyniósł kilka rzecznych ryb pieczonych w słono-słodkim sosie, pieczone zimowe warzywa i świeży chleb. Wkrótce Gol wrócił do pokoju. Tym razem to Czery wyglądał na zawiedzionego, gdy razem wychodzili. Kiedy kobiety zostały same, Lilia spojrzała na Eni. Myślisz, że Heila powiedziała komuś, że nas widziała? Eni spochmurniała. Pewnie tak. Już kiedyś tak było. Jeżeli jednak to zrobi, sprowadzi na siebie więcej kłopotów, niż jest w stanie sobie wyobrazić. Czery o niej wie? Tak jakby. Na twarzy Eni malował się ból. Zaczęłam pracować dla Czerego po tym, jak przestałam przyjaźnić się z Heilą. Powiedziałam mu, że przyjaciółka próbowała mnie sprzedać, ale nie powiedziałam mu, kim była. Skoro nie pracowałaś dla Czerego, to skąd o nim wiedziała? Eni zamilkła, po czym pokręciła głową. Ja o nim wiedziałam. Pośrednio, w każdym razie, wolałabym o niej nie rozmawiać. Lilia skinęła głową. Twoje tajemnice są u mnie bezpieczne. Eni podniosła wzrok, ale nie uśmiechnęła się. Przyjrzała się Lili w zamyśleniu, jakby próbowała coś odgadnąć. O co chodzi? Spytała Lilia. O nic. Eni odwróciła się, po czym z powrotem na nią spojrzała. Jak blisko jesteś z Naki? Lilia wbiła wzrok w talerz. Bardzo blisko. No może nie aż tak, od kiedy myśli, że zabiłam jej ojca. Eni spojrzała na nią ze współczuciem. Tak, to z pewnością test dla przyjaźni. Nie tylko dla niej, skoro myśli, że to zrobiłaś. Ciebie również musi boleć, że w ogóle cię o to podejrzewa. Lilia rzuciła Eni pełne wyrzutu spojrzenie. To, że przyjaciółka uważa, że kogoś zabiłaś, z pewnością nie może równać się z bólem, który odczuwa się na myśl, że przyjaciółka naprawdę zabiła kogoś, kogo kochasz. Ma jednak trochę racji, pomyślała Lilia. Jak Naki mogła pomyśleć, że to zrobiłam? Szczególnie po tym, jak czarny Maxonea przeczytała moje myśli i powiedziała, że to nie ja. Umówiony sygnał dzwonków i stuknięć ostrzegł je, że ktoś zbliża się do kryjówki. Eni skoczyła na równe nogi, zapukała w odpowiedzi i uruchamiając odpowiednie mechanizmy, wpuściła Czerego i Gola z powrotem do pokoju. To posłaniec, powiedział Czery. Od złodzieja Enki, jednego z niewielu, którzy jeszcze nie znaleźli się całkowicie pod wpływem Skellina. Chcę, żebym pomógł mu z pewnym kłopotliwym sąsiadem, dla którego pracuje podobno jakiś mag. Uważa, że mógłbym doprowadzić do tego, żeby gildia ją znalazła. Ją? Zapytała Lilia, a serce podskoczyło jej w piersi. Czy to Naki? Mówi, że to kobieta, odparł Gol. Opis w ogóle nie pasuje do Lorandry. Lorandra nie ma już mocy magicznych, zauważyła Eni. Teraz pewnie już ma, powiedziała Lilia. Skellin mógł usunąć blokadę, ale moc Naki została zablokowana. Czery zmarszczył brwi. Może sama usunęła blokadę, tak jak ty. Udało mi się tylko dlatego, że nauczyłam się czarnej magii, a Naki się nie nauczyła. W takim razie zastrasza innych, polegając na swojej reputacji i być może stosuje jakieś sztuczki, żeby przekonać ich, że odzyskała moc. Enka powiedział, że nie widział jeszcze, żeby używała magii. Oczywiście musimy się upewnić, że to ona, zanim się ujawnimy i przygotować się na ewentualną pułapkę zastawioną przez Skellina. Przynajmniej wiemy, że on i Lorandra się nie pojawią, bo będą się spodziewali obecności magów z gildii, a do ochrony przed niemagicznymi atakami mamy Lilię, dodał skinąwszy głową w jej stronę. Dlaczego nie chcesz poinformować o tym gildii? Zapytał Gol, marszcząc brwi. Zaoszczędziłbyś nam kłopotów i ryzyka. Czery uśmiechnął się i spojrzał na Lilię. Bo jeśli Lilia uratuje Naki, gildia łagodniej spojrzy na jej ucieczkę ze strażnicy. Lilia odpowiedziała uśmiechem. Nie wierzę, że mam takie odczucia wobec złodzieja, ale naprawdę zaczynam lubić Czerego. Złodziej zatarł ręce i wrócił na krzesło. Chodźcie, skończmy jedzenie. Mamy do przygotowania przebiegły plan. Słyszałem, że skończyłeś swój pierwszy kamień, odezwał się znajomy głos. Lorkin odwrócił się i zobaczył idącego za nim korytarzem Evara. Uśmiechnął się szeroko i zwolnił, by dołączyć do przyjaciela. Widzę, że w jaskiniach twórczyni wieści szybko się rozchodzą, zauważył. Evar kiwnął głową. Byliśmy ciekawi, jak sobie radzisz. Nie każdy może zajmować się tworzeniem kamieni. Już wiem dlaczego. Potrzeba do tego niesamowitego skupienia. Lorkin krytycznie przyjrzał się Evarowi. Młody mężczyzna wyglądał na zdrowego i wypoczętego. Sporo czasu cię nie widziałem. Myślałem, że wpadniemy na siebie w jaskiniach. Evar uśmiechnął się. Nie znajdziesz mnie w jaskiniach uczennic. Zajmuję się znacznie bardziej zaawansowanymi klejnotami. I masz tyle zajęć, że nie dasz rady odwiedzić przyjaciela? Być może. Lorkin zwolnił kroku. Chwileczkę. Jesteś mężczyzną, więc nie znasz czar wyższej magii. Jakim cudem tworzysz kamienie? Uśmiech zniknął z twarzy Evara. Przygryzł wargę i zrobił pokorną minę. Może trochę wyolbrzymiłem swoją rolę. Lorkin wbił wzrok w przyjaciela, po czym wybuchnął śmiechem. To co ty? Nie, właściwie zaoszczędzę ci tego i nie zapytam. Jestem asystentem, powiedział z udawaną wyniosłością Evar. Czasami służę jako źródło dodatkowej mocy magicznej. A kiedy indziej? Jaskinie same się nie ogrzeją, a twórczynie mają irytujący nawyk zapominania o jedzeniu. Lorkin delikatnie patnął go w ramię, co ma ogromne znaczenie dla procesu. W rzeczy samej. Evar wyprostował się. Ma. Szli dalej w przyjacielskim milczeniu, skręciwszy z mniejszego korytarza w szersze, bardziej ruchliwe przejście. Lorkin zrobił zaledwie kilka kroków, gdy usłyszał, że ktoś wypowiada jego imię. Obejrzał się i zobaczył, że kiwa do niego będąca magiem kobieta, którą widział wiele tygodni temu, gdy strzegła pokojów królowej. Muszę iść, powiedział zwracając się do Evara. Może zobaczymy się jutro. Evar wzruszył ramionami. Wątpię. Wcześniej zaczynam. Jesteśmy teraz dość mocno zajęci. Lorkin skinął głową i ruszył w stronę kobiety. Królowa chce cię widzieć, poinformowała go. Odwróciła się i ruszyła szybkim krokiem, klucząc między idącymi korytarzem ludźmi. W pewnej chwili przeprowadziła go przez drzwi, które otwierały się na puste, wąskie przejście. Nie wiedziałem o tej drodze, mruknął, gdy weszli w bardziej znajomą część miasta. Skrót, powiedziała z przelotnym uśmiechem. Kilka zakrętów później dotarli do drzwi pokojów królowej. Kobieta zapukała, po czym usunęła się na bok, gdy drzwi się otworzyły. Ku miłemu zaskoczeniu Lorkina stała w nich Tywara. Od razu poprawił mu się humor, mimo że już wcześniej był dobry. Tywaro! Powitał ją z uśmiechem. Ku górze uniosły się wyłącznie kąciki jej ust, jak w chwilach, gdy próbowała zachować powagę. Lorkinie, wejdź! Tak jak poprzednim razem, królowa siedziała na jednym z prostych, ustawionych w kręgu krzeseł. Położył dłoń na sercu i w przeciwieństwie do poprzedniej wizyty, królowa odpowiedziała formalnym skinieniem głowy. Usiądź, Lorkinie, powiedziała wskazując krzesło obok. Spełnił polecenie. Tywara zajęła miejsce po drugiej stronie wiekowej kobiety. Jego uwagę przykuł ruch w drzwiach. Podniósł wzrok i zobaczył, że do środka zagląda asystentka królowej Pelaja. Uśmiechnęła się do niego i zniknęła mu z oczu. Doszły mnie słuchy, że ukończyłeś kamień, rzekła królowa. Rzeczywiście, wieści szybko się rozchodzą. To prawda. Pokaż. Sięgnął do kieszeni tuniki i wyjął maleńki kryształ. Królowa wyciągnęła pomarszczoną dłoń, więc położył na niej klejnot. Przez chwilę wpatrywała się w kamień, który zaczął błyszczeć. Jej twarz rozjaśnił pełen zadowolenia uśmiech i spojrzała na niego roziskrzonym wzrokiem. Dobra robota. Niewielu uczennicom udaje się stworzyć kamień bez skazy przy pierwszym podejściu. Niektórzy mogliby powiedzieć, że kamienie masz we krwi. Wzruszyła ramionami. Oczywiście niedosłownie. Oddała mu kamień, który powoli zaczynał blednąć. Jestem zadowolona, ale nie tylko dlatego, że mogłeś dostać to, co zaoferowałyśmy w zamian za odebraną ci wiedzę. Mam dla ciebie zadanie. Zamrugał zaskoczony, po czym nieco spochmurniał. Wahasz się, zauważyła zmrużywszy oczy. O co chodzi? Nic takiego, powiedział, ale po chwili się poprawił. Chciałem zrobić kolejny kamień, więcej się nauczyć, ale to może zaczekać. Zarala zachichotała. Naprawdę? Cóż, Kalia skradła ci podstawową wiedzę na temat uzdrawiania. My zaś zaoferowałyśmy ci podstawową wiedzę na temat tworzenia kamieni. Obawiam się, że podobnie jak ona, będziesz musiał dalej uczyć się metodą eksperymentalną, nie znając zdobywanej przez pokolenia wiedzy. Lorkin skinął głową, choć wcale nie był zadowolony. Nie dość, że nie nauczy się więcej, to jeszcze Kalia będzie mogła posługiwać się wiedzą, którą mu ukradła. Poza tym nie ma czasu, byś nauczył się wszystkiego, co wiemy na temat wytwarzania kamieni, powiedziała. Trzeba zająć się pilniejszymi sprawami, dlatego właśnie rozkazuję ci opuścić azyl i wrócić do Kyralii. Spojrzał na nią z zaskoczeniem i, co dziwne, z konsternacją. Nie chciał stąd odchodzić. No może nie zupełnie. Chcę odejść. Chcę móc odwiedzać matkę i przyjaciół, ale chcę również móc wrócić do azylu. Spojrzał na Tywarę. Czy jeszcze ją zobaczę? Uśmiechnęła się, a uśmiech ten niósł z sobą pocieszenie. Jakby mówiła, zaczekaj, a dowiesz się, o co chodzi. Królowa patrzyła na niego z porozumiewawczym i jakby łobuzerskim wyrazem twarzy. Spojrzała na Tywarę i z powrotem na Lorkina. Ponownie spoważniała. Kiedy wrócisz i jeśli zostaniesz dobrze przyjęty, rozpoczniesz w naszym imieniu negocjacje z krainami sprzymierzonymi na temat przymierza. Lorkin westchnął cicho ze zdumienia. Tego właśnie oczekiwałem. Miałem co prawda nadzieję, że zdrajcy i gildia wymienią się wiedzą magiczną po zawarciu przymierza, a nie przed, ale... Tywara wyprowadzi cię z gór, po czym pojedziesz do Arvis, by z powrotem dołączyć do ambasadora Kyralii. Abyś zachował w tajemnicy to, czego się od nas dowiedziałeś, dostaniesz kamień blokujący. Choć dla Ashakich i króla fakt, że ktoś będzie chciał przeczytać twoje myśli wbrew twojej woli, może okazać się politycznie niekorzystny, mogą zechcieć spróbować, jeśli dzięki temu dowiedzieliby się, jak nas znaleźć. Zaprowadzilibyśmy cię prosto na przełęcz prowadzącą do Krali, ale o tej porze roku, gdy Ichani postępują śmielej w poszukiwaniu jedzenia, podróż przez góry jest zbyt niebezpieczna. Utkwiła w nim swoje jasne oczy. Czy podejmiesz się tego zadania? Spytała. Skinął głową. Z radością. Dobrze. Mam dla ciebie coś jeszcze. Wzięła do ręki małą, leżącą na jej kolanach torebkę, której wcześniej nie zauważył. Poluzowała sznurek, odwróciła ją do góry dnem i na jej dłoń wypadł gruby, masywny pierścień. Obrączka była złota, lecz w surowym stylu, jak gdyby zrobiona z gliny przez dziecko. Osadzony był w niej ciemnoczerwony klejnot. Dawno temu dostałam go od twojego ojca. W zasadzie sama powiedziałam mu, jak go zrobić. Oczywiście już nie działa. Po plecach Lorkina przebiegł dreszcz, a serce na chwilę przestało bić. Zrobił go mój ojciec. Obracał go w palcach, a kamień połyskiwał, odbijając światło. Czyżby wiedział, jak tworzyć kamienie? Na pewno nie. Po chwili odpowiedź stała się oczywista. To musi być krwawy klejnot. Nagle dotarły do niego związane z tym fakty, zupełnie jakby ktoś go spoliczkował. Przez cały czas się komunikowaliście. Zarala kiwnęła głową. Jej wzrok był zamglony. Tak, przez jakiś czas. Więc wiesz, dlaczego tu nie wrócił?
Jeżeli kiedykolwiek podjął taką decyzję, to nigdy mnie o niej nie poinformował.
Westchnęła. Wiem, że wrócił do domu ze strachu przed najazdem Ichanich i nie popierałam jego postanowienia. Nie wierzyłam, że niebezpieczeństwo jest realne. Później zawsze znajdowało się coś, co uniemożliwiało mu opuszczenie Krali. A umowa z nim dotyczyła nie tylko wyższej magii i uwolnienia w zamian za uzdrawianie, pokręciła głową. Nigdy nie byłam w stanie spełnić jednej rzeczy, do której się zobowiązałam. Podobnie jak on, próbowałam opanować sytuację znacznie trudniejszą, niż się spodziewałam. Po śmierci mojej córki przestałam się z nim kontaktować. Wiedziałam, że po części ponoszę winę za jej śmierć, bo wymagałam od niego zbyt wiele i zgodziłam się dać zbyt wiele w zamian. Stara królowa wzięła głęboki wdech i wypuściła powietrze. Jej wątłe ramiona uniosły się i opadły. Oboje byliśmy młodymi idealistami i porwaliśmy się na więcej, niż mogliśmy dokonać. Wierzę, że chciał wrócić. Moi ludzie nie zgadzali się co do tego i nie potrafiłam ich przekonać, że jest inaczej, nie przyznając się do tego, w czym sama zawiodłam. Wyciągnęła ręce i objęła palcami dłonie Lorkina, zamykając jego palce na kamieniu. Ponad splecionymi dłońmi spojrzała na niego z poważnym wyrazem twarzy. Wysłanie cię do Krali w pewnym stopniu będzie wiązało się z tym, na co się zgodziłam.
Mam tylko nadzieję, że w przeciwieństwie do twojego ojca dożyję chwili, gdy będę mogła dotrzymać obietnicy.
A teraz idź. Puściła jego dłonie i wyprostowała się. Tywara jest już gotowa, a noc jest pogodna. Uważaj na siebie. Wstał z miejsca i ukłonił się z poważaniem. Potem opuścił za Tywarą salę i miasto, które chciał uczynić swoim domem na dłużej niż kilka krótkich miesięcy.